Слава Богу. Kochani, dziękuję Bogu za kolejny dzień życia. Że jestem z wami. Że jestem z innymi, którzy znają Boga i chcą Mu służyć i oddawać Mu chwałę i cześć. Że jesteśmy tymi, którzy zostali odkupieni. Że możemy wspominać dzisiaj śmierć Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Wdzięczny jestem Bogu, kochani, za wszystko. Za wszystko, co otrzymuję od Boga. Wiecie, nawet małe sprawy, może to są małe sprawy, ale Bóg dopomaga. Dopomaga mnie tam, gdzie jestem, kochani. Choć to jest inna rzeczywistość, ale ja jestem skupiony na innej rzeczywistości. Wiecie, to jest rozkosz, kochani. Chcę powiedzieć o rozkoszy tego świata. Mojżesz powiedział, że jest napisane, że to jest rozkosz, która przemija. Nie chciał tej rozkoszy. Bóg pokazuje mnie też to. I dziękuję Bogu, że jestem świadomy, że ja nie chcę tej rozkoszy. Bo widzę inną rzeczywistość. Widzę Jezusa. I często mówię, Boże, to wszystko przeminie. Chcę stanąć przed Tobą bez skazy i zmazy. Tak jak było powiedziane 2 tygodnie temu. Nie chcę Tobie, Boże, oddawać chwały tylko tutaj, gdy jestem na nabożeństwie, ale w każdym miejscu. W każdym miejscu, kochani. Bo może nas brat i siostra nie widzi, ale Bóg nas widzi, kochani. Jak żyjemy, jak się zachowujemy w tym świecie między ludźmi niewierzącymi. Czy naprawdę znamy Jezusa, kochani? Czy chcemy Go poznać? Czy mamy to pragnienie poznawać Go coraz bardziej? I czy chcemy uczestniczyć w tym, w czym uczestniczył Jezus? Paweł pisze o cierpieniu, że on chciał w tym uczestniczyć, aby poznać moc. Chcemy o tym dzisiaj mówić, kochani. Też ostatnio zastanawiałem się, jakim jestem ratownikiem dla mojego domu? Jaką postawę przyjmuję? Czy jest we mnie wiele oczekiwań ze strony mojej rodziny? Wiecie, są te oczekiwania, ale to nie jest właściwa postawa. I Bóg mi to pokazuje. Jakim mam być ratownikiem? Paweł, może otwórzmy 2 list świętego Pawła do Koryntian, 11 rozdział, Od 17 wersetu. Wiecie, kochani, z czego się chlubić? Co ja widzę dzisiaj też i nieraz chlubię się z cielesnych rzeczy. A i w 11 rozdziale i 12 Paweł mi pisze, z czego mam się chlubić. Kiedy jesteśmy mocni, kochani? Kiedy stajemy się mocni? To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przystępie głupoty, która bywa podłożem przechwałek. Skoro wielu się przechwala według ciała, ja będę się przechwalał. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. I chcę powiedzieć, że tak się zastanawiam nad sytuacją w mojej pracy. Czy ja chętnie znoszę tych ludzi, kochani, z tego, co oni mówią. Z tego, z czego oni się cieszą. Jak to jest u nas, kochani? Jak to jest u was? Czy potrafimy znosić? Ja widzę sytuację w mojej rodzinie i mówię, Boże, jak wiele mi brakuje, żeby znosić to wszystko. Na co wtedy patrzę, kochani? Czy patrzę na swoją słabość? Czy patrzę na Jezusa? To jest ważne, kochani. Na kogo wtedy patrzymy? Czy potrafimy się użalić nad sobą? Tak jak Piotr powiedział do Pana Jezusa, użal się samego siebie? Na kogo patrzę? Czy potrafimy znosić, kochani? Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Czy ja potrafię znosić? Wiecie, różne sytuacje Bóg dopuszcza. Tam, gdzie jestem, przez ludzi i mówię, Boże, jak od wielu rzeczy mnie zachowałeś. Jak wiele razy milczałem. I zobaczyłem później, kochani, co to przyniosło. Gdy Bóg doświadczał mnie przez kolejną sytuację i przez kolejnego człowieka, tak jak kiedyś wam mówiłem w pracy, przyszło znowu umieranie. Bóg nie zostawia próby, której nie potrafimy, której nie przeszliśmy. Ta próba znowu wraca. I Bóg nas sprawdza, kochani, jak my tą próbę przechodzimy. Wiecie, wiele takiego niezadowolenia w sercu. Ale dziękuję Bogu, że mogę milczeć i nie patrzeć na człowieka, czy on jest ode mnie młodszy, czy on jest starszy. Starałem się wytłumaczyć tą sytuację, ale wiecie, usłyszałem słowa, że mam się nie tłumaczyć. I nie tłumaczyłem się. Ale przyszedł czas, że wszystko dobrze się skończyło. W jego oczach widzę coś innego, kochani. Przychodzi, pyta, prosi mnie o pomoc. Mówię, Boże, kim jestem bez Ciebie? Jakim bym był bez Ciebie? Wiecie, Bóg zachowuje nas od wielu niepotrzebnych sytuacji. Mamy milczeć i być takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Tam jest napisane, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, aby być przy tym równym Bogu, ale przyjął postać sługi. Przyjął postać sługi, kochani. Dwunasty rozdział i siódmy werset. Przeczytam do dziesiątego. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cień w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam w słabościach i w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, kochani. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy mocni przez Jezusa Chrystusa, bo On ma moc, kochani. Musimy uznać swoją słabość. Paweł był obdarowany, ale on, tu jest napisane, że bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie wcześniej, z takiego chlubić się nie będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Nie to czytam, Boże. Siódmy werset. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Pawłowi zostało wiele objawione. Mógłby się wynieść, kochani. Mógłby. Wiecie, ale tego nie czynił. I otwórzmy sobie jeszcze list świętego Pawła do Filipa, do Filipian i na tym chcę zakończyć. Trzeci rozdział. Paweł dalej mówi o mocy. Dziewiąty rozdział. Tak, przepraszam, trzeci rozdział, dziewiąty werset. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Uczestniczyć, kochani, w tym, w czym uczestniczył Jezus, kochani. To jest sposób, żeby Go poznać. Żeby poznać Jezusa, kochani. Nie ma innych sposobów. Niech Bóg nam dopomoże w tym, kochani. Bądźmy sługami, kochani, i patrzmy na Jezusa. Amen.
Chwała naszemu Panu. Robert powiedział, że... Znaczy rozumiem, że Robert jest wśród świata więcej i widzi tą różnicę. I nieraz my, widząc świat w pewnych zachowaniach, czujemy się być może lepsi. Myślę, że często mamy takie, odnosimy takie wrażenie, że jesteśmy lepsi. A jest napisane, chyba Pan Jezus powiedział, że niech wasza sprawiedliwość będzie nie będzie większa. Tak, tak, tak. Dzisiaj i tak niech nasza sprawiedliwość. Dzisiaj miałem, nie będę. Pomagałem swojemu koledze w jego weselu, a czy w jego weselu, tylko chodziło o to, że odwoziłem i przywoziłem gości. Między drugą dzisiaj, drugą a piątą rano jeździłem i powiem wam, że ci ludzie, którzy mają pewne, ich wesele przebiega zupełnie inaczej i mają ku temu pewne środki, aby później też inaczej wyglądać. A dzisiaj byłem rozczarowany, mile byłem rozczarowany, bo odwoziłem gości i większość z tych gości znam. Wszyscy rozmawiali ze mną i to było rano już. Powiem z klasą. I tak sobie pomyślałem, oni mając takie, mając wszelkie środki do tego, aby tej klasy już nie było, potrafią się zachować z klasą, a my jako ludzie właśnie wierzący często, bo mamy wszystko do tego, aby zachować jak uczniowie Jezusa Chrystusa, nie zawsze, niestety, my zachowujemy się jak ludzie wierzący. Nasza sprawiedliwość, jaka jest, jeżeli odnosimy ją do tego świata, to myślę, że nieraz, nie chciałbym powiedzieć, że w dumę popadamy, ale wielkie takie zadufanie, że jesteśmy czymś lepszym, ale jeżeli to skoncentrujemy w jak zachowywał się Jezus Chrystus, to myślę, że to zadufanie u nas ucieknie, a przywoła to taką głębszą pokorę. Naprawdę głębszą pokorę. Kiedy obchodzimy pamiątkę, coraz częściej tak myślę o tym, że bo zastanawiamy się i często, gdy jesteśmy w doświadczeniu, a być może nawet myślimy o tym, o tych takich najbardziej dramatycznych sytuacjach, jakie się dzieją, być może jeszcze nie w naszym życiu, jeszcze może nas nie spotkały, ale kiedy słyszymy, kiedy się dzieją, to ktoś często pada pytanie, czy gdzie jest Jezus, gdzie jest Bóg, gdzie był Bóg, prawda? Takie pytania. My nieraz potrafimy powiedzieć, Boże, czy Ty byłeś ze mną, czy Ty jesteś? I chciałem powiedzieć, że Jezus Chrystus jest zawsze z nami, jest zawsze przy nas. Ale to od nas zależy, czy On jest. Czy my chcemy, żeby Jezus był przy nas, żeby Jezus był z nami. Czy my tego chcemy? Czy my tego chcemy? Czy my tego pragniemy, aby Jego obecność była? Bo Jezus chce być z nami. Jezus chce być. Jezus nie zawsze jest z nami, ale dlatego, że my nie chcemy. Czy rodzice, którzy mający małe dzieci, maleństwo chodziło podobne do kropelka wody prawie, że swoją siostrzyczką, gdy idzie na szczepienie, to idzie samo? Idzie z rodzicami i rodzice się trzęsą, prawda? Jak pielęgniarka wbija igłę. Dziecko płacze, ale podejrzewam, że rodzice jeszcze bardziej, to bardziej boli, aniżeli dziecko, bo dziecko nie jest do końca pewne, no, jest to ból, ale nie jest świadomy, a my jesteśmy świadomi, że ten ból będzie, prawda? My o tym wiemy. Dziecko nie wie, że się zbliża ta igiełka. No może za którymś tam razem już na pewno tak. Ale my jesteśmy blisko naszego dziecka i chcemy być blisko naszego dziecka. Ja pamiętam, Lila miała chyba ja miała gratówkę, ile miała. To było krótko przed poparzeniem. I pojechaliśmy do Koszalina na usunięcie gradówki. Drugi raz później już miała, ale już nie pojechaliśmy, bo inną metodę zastosowaliśmy i modliliśmy się o to i to się rozeszło. A wtedy pojechaliśmy to taki był zabieg, a też musiał być związany z narkozą. Gdy była mała, to była taka zawsze statusiem na rękach. I ta pani pielęgniarka przyszła i mówi, żebym dał to dziecko. I ja poprosiłem, czy ja mogę być na tej sali, dopóki nie dadzą narkozy. Bo zdawałem sobie sprawę, jak Lila zareaguje. Ona mnie nie wolno. Myślę, że to było nadgorliwość była zbyt większa, bo mogłem wejść narkoza i bym wyszedł. No i musiałem Lilę oddać. Lila nie była tego świadoma. Ale po kilku sekundach, kiedy nagle znalazła się na ręcach u tej pani pielęgniarki i ona odeszła, no to był jeden wielki płacz. Wybuch. To był rozpacz prawie, że dziecka. No i ten płacz słyszeliśmy, dopóki nie została uśpiona. Strasznie nas to bolało, że nie jesteśmy przy niej. Bo nie mogliśmy być. Jak myślisz, czy jeżeli ty nie chcesz być w trudnych sytuacjach z Jezusem Chrystusem, ty nie chcesz, to co? Jezus mówi, a jak chcesz, to tak sobie rób, tak sobie pościliłeś, to tak żyj. Nie jest to ani Bogu, ani Jezusowi obojętne, bo on wie, że my cierpimy, bo my nie chcieliśmy. W tych sytuacjach na ziemi nieraz my nie możemy być blisko swoich dzieci. Ale Jezus zawsze może być blisko nas i chce być blisko nas. To od nas zależy, czy my tego chcemy. Ale Jezus z tego powodu jest zasmucony. I też Jego to boli, bardzo Go boli, bo On chce być przy swoim dziecku. Tak jak my, ludzie, daleko więcej On. Bo On większą cenę za nas zapłacił. O wiele większą. Jego miłość w stosunku do nas jest o wiele, wiele większa. A też i smutek, też i ból jest o wiele większy. Naprawdę Jezus zawsze chce być przy nas. Zawsze. Z nami i przy nas. Chciałbym się dzisiaj podzielić słowem bardzo znanym, zapisanym. Jest to w kilku Ewangeliach, w trzech. Oprócz chyba Łukasza. Kiedy Jezus chodzi po wodzie, to było ostatnio wspominane. No i tak mnie też tak dotknęło, też myślałem o tym, też o tym rozmyślałem. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział. I od 22 wersetu. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się od brzegu o wiele stadiów. Wiatr był bowiem przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i że ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wicher, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy szedł do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Bardzo znany fragment Słowa Bożego i często takim... Kiedy go czytamy, wiele refleksji się nasuwa. Chciałbym tylko tak na się zapytać. Wiem, że to będzie pytanie, które może wzbudzić uśmiech. Czy byśmy potrafili iść po wodzie? Czy umiemy chodzić po wodzie? Wiem, że to jest takie pytanie, można być nie do końca logiczne, prawda? Wielu ludzi nie potrafi pływać. Podobno 70% populacji nie umie pływać, tylko 30% potrafi pływać. Jedni potrafią dobrze pływać, drudzy może troszkę mniej, ale ten, kto zaczyna się uczyć pływać, to on raczkuje. Nie będę mówił, jak mnie mój brat uczył pływać ze swoim kolegą, ale nauczyli mnie i skutecznie. Po prostu wypłynęli ze mną na środek jeziora i wyrzucili mnie z pontonu. No i się nauczyłem. A oni dobrze pływali, bardzo dobrze. Chyba lepiej pod wodą pływali niż na wodzie. Waldek potrafił kilkadziesiąt metrów pod wodą przepłynąć. Ale to jak byliśmy młodzi, nie wiem, dzisiaj chyba już nie. Ale Trochę się nauczyłem pływać i już robiłem różne rzeczy, o których nie będę mówił, ale robiłem to przy brzegu, no w granicy tam do 5-10 metrów od brzegu. Ale z czasem to już było o wiele, wiele lepsze. O wiele lepiej. Ale jest wielu takich, którzy troszeczkę umieją pływać i rzucają się na wielką wodę, prawda? Umie trochę pływać, a wypływa od brzegu 30, 50, 60 metrów i co? I później nie ma siły wrócić z powrotem. Czy się zachwyci? Różne rzeczy są. No i wiele nieszczęść z tego powodu jest. Bo myślisz, że jak już troszeczkę, to już może o wiele, wiele więcej, jak ten, który może kilometr przepłynąć na przykład. Czy już na tyle zna wodę i zna niebezpieczeństwa, które też są, mogą go spotkać na wodzie? I jemu się wydaje, że on już jest takim rutyniarzem. I to najczęściej rutyna ludzi też gubi. Pan Jezus, kiedy szedł po wodzie, to też jest takie, oczywiście o tym wiemy, że to był wiatr, były fale, a Pan Jezus po prostu szedł po wodzie. I gdy uczniowie go zobaczyli, pomyśleli, że to zjawa, no bo to rzeczą niezwykłą było. Nikt do tej pory nie chodził, nikt nikogo nie widział chodzącego po wodzie. Pan Jezus był pierwszym człowiekiem, który szedł po wodzie. Był Synem Bożym, ale był człowiekiem i o tym wam się ostatnio tak dobitnie mówił. I Piotr jest taka ciekawa rzecz, bardzo ważna rzecz, że Piotr nie wyszedł od razu, zobaczył Jezusa i idę. Co Piotr takiego szczególnego powiedział? Każ mi przyjść do siebie, prawda? Pozwól jakby mi przyjść do siebie, to ja wyjdę. To nie było to, że zobaczył i już idę. To była rzecz niezwykła, trudna, ponadnaturalna, dlatego Piotr mówi, Panie, pozwól mi, każ mi, prawda? Każ mi przyjść. To przyjdę. I Pan Jezus mówi, chodź. Żeby chodzić po wodzie, żeby nauczyć się chodzić po wodzie, to trzeba wyjść z łodzi. To jest takie proste, ale naprawdę trzeba wyjść z łodzi. I nie samemu. Taki kiedyś czytałem takie krótkie jakby świadectwo, taki felieton. Pewien człowiek, chyba w Afryce, nawrócił się, krótko po nawróceniu poczuł, że jest prorokiem. Tak myślał, że już jest prorokiem. Nie wiem, może jakieś tam proroctwa powiedział. Tam tylko krótko było o tym, że poczuł, że jest prorokiem. I przeczytał Księgę Daniela. I mówi, skoro Daniel był prorokiem i został wrzucony do jamy, tam gdzie, do dołu, tam gdzie były lwy, dlaczego ja? I będąc prorokiem tego nie zrobię. No i wskoczył. Niestety lwy nie wiedziały, że on jest prorokiem. Lwy nie wiedziały, że to prorok. Jezus mu nie kazał wskakiwać do tego dołu. On nie musiał tego czynić. To było zbyteczne. Z Danielem była zupełnie inna sytuacja. Dlatego Bóg zamknął, jest powiedziane, i Bóg zamknął ich paszczęgi. My jako ludzie wierzący też nie powinniśmy pewnych rzeczy robić, kiedy Bóg od nas tego nie oczekuje. Ani Jezus od nas nie oczekuje, ani sytuacja od nas tego nie oczekuje. Jezus powiedział, Piotr zapytał się, każ mi przyjść, czy mogę przyjść? Często ludzie się pchają w pewne sytuacje, w których nie powinni się w ogóle pchać, ale mówią, ja jestem człowiekiem wierzącym, prawda? Ja mogę iść tam i tam. Ba, nawet mogę świadczyć tu i tam, bo ja... A czy to wymaga tego? Czy Jezus Chrystus chce, żebyś ty tak czynił? Pan Jezus chce i od nas oczekuje tego, abyśmy byli pełni Ducha tak i owoców Ducha Świętego. Tego od nas oczekuje. I mówi, i tak czyń, i to bierz, i tak się zachowuj. Tego od nas Jezus Chrystus oczekuje. Aby tak czynić, daje nam wszystko. Mamy wszystko w Jezusie Chrystusie. I człowiek wierzący tego, co może, nie czyni. Co jest w jego jakby zakresie, w jego możliwościach, gdzie Jezus nam daje siły, człowiek tego nie czyni. Ale często porywa się na rzeczy, które są w ogóle niepotrzebne i których Jezus od nas w ogóle nie wymaga. Ale ludzie chcą, to jest pycha też. Chcę błysnąć po prostu, chcę błysnąć. Chcę zadziwić wszystkich. Nie po to żyjemy, aby zadziwiać, prawda? A nawet świat zadziwiać. My mamy zadziwiać świat, ale swoim pokornym, cichym życiem. Niech widzą wasze ciche i pokorne życie. Niech widzą was miłość, jaką się wzajemnie miłujecie. To jest to, co jest taką istotą naszego życia. Możemy chodzić po wodzie. Możemy chodzić po wodzie. Możemy, powiem, poruszać się w bardzo trudnych sytuacjach, w tych doświadczeniach, które do nas przyjdą. Możemy, ale musimy wyjść z tej łodzi, ale na wyraźne, bo jeżeli Bóg właśnie nam posyła jakieś doświadczenie, to mówi, idź przez to doświadczenie i ja jestem z tobą, ja będę z tobą. I ty w tym doświadczeniu swoim, czy w jakiejś próbie, masz pewność, że zwyciężysz. Bo to na ciebie przyszło i Jezus z tego cię wyprowadzi. Jezus będzie z tobą. Będzie przy tobie. Będzie przy nas. Cokolwiek w naszym życiu, cokolwiek do naszego życia przyjdzie, czego my nie chcemy, bo niewielu z nas. Tak wracamy często do Mariolki, bo dla nas jest to takim też świadectwem. Nasi starsi, nasi rodzice, kiedy odchodzili. Ale oni odchodzili i wiemy też, jakie ich zachowanie, bo jak nasze mamusi, jaki ona miała pokój w tym. Ale też i Mariolki. Mariolka nie chciała w to wejść, prawda? Ale to przyszło. Ale Jezus był przy niej, był z nią. To było to wyjście z łodzi. To był trudny okres życia. To był bardzo trudny okres życia. Ale zachowała pokój, bo Bóg dał pokój. Bo Bóg dał pokój. Ale żeby była ta symbioza, musi być zaufanie. Musi być taka zażyła, musi być pewna zażyłość między nami a Jezusem Chrystusem. My musimy się poznać. Nasze zaufanie musi być naprawdę takie wielkie do Jezusa Chrystusa. Nie ma miłości bez zaufania i nie ma zaufania bez miłości. I my musimy, i my powinniśmy dążyć do tego, aby ta więź między Jezusem Chrystusem a nami była coraz większa. Żeby mieć do kogoś zaufanie, prawda? To jeżeli kogoś poznamy jeden dzień, czy obdarzymy go takim zaufaniem, jak darzymy na przykład naszą żonę czy naszego męża? No może ktoś nawet swojego męża ani żony nie darzy zaufaniem, to już jest źle. Ale prawda? Dopiero kiedy kogoś poznajemy, kiedy z nim przechodzimy pewne sytuacje w naszym życiu, kiedy my oboje się sprawdzamy w pewnych sytuacjach w naszym życiu trudnych, też i wesołych, i miłych, ale trudnych, to co powstaje? Taka więź, nie? Więź, która jest zbudowana na podstawie naszych doświadczeń. Poznaje się przyjaciela, kiedy w biedzie, prawda? Nie poznajesz przyjaciela w dobrych sytuacjach. Przyjaciela poznajesz, kiedy ty masz problem i nagle i masz trudne chwile i ten przyjaciel, kiedy jest przy tobie, jest tobą, prawda? Płacze z tobą, śmieje się z tobą, współczuje ci, to wtedy właśnie jest ta niesamowita więź. I my, chodząc tu po ziemi, nabieramy tego zaufania względem Jezusa. Naprawdę to my, bo my musimy, i jeżeli ta więź jest wielka, i że ona właśnie będzie budowana, to kiedy właśnie przyjdzie taka sytuacja, to my, jeżeli Jezus powie, chodź do mnie, to pójdziesz po tej wodzie. Ja oczywiście teraz używam przenośni. Nie chcę, żebyście sprawdzali i chodzili po wodzie, bo nie pójdziecie, bo tego Jezus od nas nie oczekuje, żebyśmy dzisiaj szli po wodzie i żeby komuś nie przyszło do głowy, idę. Utoniesz. No na pewno nie utoniesz, ale nie będziesz szedł po wodzie. To, chcę użyć tej przenośni do naszego życia. Jeżeli będzie to zaufanie, to cokolwiek przyjdzie, to ty wyjdziesz z tej łodzi i będziesz szedł, bo będziesz widział Jezusa Chrystusa. Wszystko dzisiaj będzie się waliło. Świat będzie się walił z każdej strony. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi będą mówiły, że to nie tak. Że absolutnie to jest porażka, jedna wielka porażka. Ale kiedy nie będziesz tracił z oczu Jezusa Chrystusa, kiedy twoje zaufanie będzie takie bezwzględne zaufanie względem Jezusa Chrystusa, to będziesz szedł, tak jak Piotr szedł. Ale kiedy zaczął tonąć? Kiedy zobaczył, że to są fale, widział to wcześniej, ale patrzył na Jezusa, wierzył. Ale kiedy oglądał się i zobaczył, jakie niebezpieczeństwo jest, prawda? To zaczął tonąć i zaczął krzyczeć, ratuj, Panie, ratuj. Ale kiedy patrzył, kiedy miał tą ufność, to szedł tak, jak Jezus po wodzie. Tak, jak Jezus. Czyli z Jezusem możemy nawet iść po wodzie. Z Jezusem każde doświadczenie przejdziemy, powiem, bez mrugnięcia oka i tylko Jezusa będziemy widzieli. Nie będziemy widzieli niebezpieczeństwa. Tak jak ludzie w czasie wojny. Było mnóstwo, tak jak wojny. Dzisiaj na wschodzie, prawda, czy w Korei, czy w Indiach, czy w Malezji, czy w krajach afrykańskich, jakie tam rzeczy się straszne dzieją. I my zastanawiamy się, będąc tu, żyjąc tu w pokoju, jak ci ludzie potrafią, prawda, to przejść. Czy ja bym potrafił? Ale oni wyszli z łodzi, oni widzą Jezusa Chrystusa. I tylko Jego widzą. I się wiele dzieje. Wiele się dzieje przykrych, smutnych, tragicznych rzeczy. Ale widzą Jezusa Chrystusa. I idą i nie toną. I zwyciężają w tym trudnym, tym trudnym biegu. Możemy chodzić po wodzie. Naprawdę możemy chodzić. To jest niemożliwe, prawda, fizycznie. I w sytuacjach życiowych pewne rzeczy też są niemożliwe, żeby człowiek się uśmiechał, żeby miał pokój w takich trudnych sytuacjach. Ale idąc z Jezusem, patrząc na Jezusa, ufając naszemu Jezusowi, będziemy chodzili. Dałby Bóg, abyśmy mieli wiarę, mieli ufność, mieli zaufanie do naszego Stwórcy, abyśmy dzisiaj budowali to zaufanie. A zaufanie to dzisiaj wygrywać te bitwy, o których mówiłem tydzień temu, te potyczki, te rzeczy, które do nas przychodzą, aby wygrywać. A kiedy przyjdzie ten najtrudniejszy moment, też wygramy, bo będzie z nami Jezus, bo przy nas będzie Jezus. Amen.
Chwała Panu Bogu. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza z 4 rozdziału od 12 do 17 wiersza. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Od 12 do 17 wiersza. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Wczoraj wieczorem jeszcze było widno, jeszcze było bardzo widno. Już po wszystkich pracach, już wykąpany, siadłem sobie na balkonie, tak fajna, taka pogoda, cieplutko, a nie za gorąco. Zacząłem czytać Słowo Boże i ten fragment. I nad tym 16 wierszem zacząłem myśleć. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką, a tym, którzy siedzieli w cieniu śmierci, zabłysła jasność. I taki fajny czas miałem z Panem. I im dalej myślałem, tym wyraźniej widziałem tą ciemność, bo słońce już zaszło i zmrok zaczął ogarniać ziemię. Jeszcze widziałem te litery, a później już ich nie widziałem, ale już pamiętałem, już znałem na pamięć. I pomyślałem, taki mrok był na ziemi, na całym świecie. Taki mrok, taka ciemność. I jeśli jesteś w mroku, to nic nie zrobisz z siebie, żeby rozświetlić to. Jeśli ktoś nie włączy światła, jeśli ktoś lampy nie włączy, to czy nie masz możliwości, to przecież nic nie zrobisz. Skazany jesteś na to, żeby być w mroku. I to jest straszne, życie w mroku. Życie w mroku. Pomyślmy sobie, żyć w mroku. Żyć w mroku. Po prostu żyć w mroku. Gdyby ciebie zamknięto gdzieś do podziemi, do jakiejś jaskini podziemnej, zamurowano drzwi i tam masz żyć. Nie jeden dzień, nie dwa. Ile ci tam tego życia? Może 15 lat? Straszne. Nie masz światła, nie ma czarówek, świeczki nawet nie masz. Żyj w mroku. Myślę, że człowiek bardzo szybko by umarł, bo nie mógł. W takim mroku duchowym żyli ludzie. Taki mrok, taka ciemność duchowa była. Wiecie, nawet nie ten mrok, który ja wczoraj, tak powiem, który zszedł na tą ziemię i widziałem, jak schodzi. Nawet nie ten mrok nocy naszej. Jest o wiele gorszy mrok, o wiele gorsza ciemność tutaj opisana. Lud pogrążony w mroku, zatopiony w mroku, mrok i na wysokości stóp, i kolan, i pasa, i ramion, i oczu, i nad głową. Wszędzie mrok. Pogrążony w mroku. Tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, to jest gorsze jak ten mrok. Mrok, który rozciela śmierć. Tym, którzy siedzieli w krainie śmierci i w cieniu śmierci, w tym mroku panowała śmierć. Panowała śmierć. Rządziła śmierć. Straszyła śmierć. Była najgorszym wrogiem. Najbardziej się jej bano. W takim mroku ludzie żyli bez nadziei. I wszyscy bali się śmierci. Żyli w mroku śmierci, żyli w tej ciemności, żyli w tej krainie śmierci, gdzie ponura ciemność i czekali, aż przyjdzie śmierć. A gdy przychodziła, to wrzucała ich w jeszcze większy mrok, w otchłań piekielną, bo nie było zbawienia. Bo życie tych ludzi było ciemne. Bo życie tych ludzi było pełne grzechu i nikt ich nie mógł wyprowadzić z tego. Jakie nieszczęście. To był straszny stan. Wiecie, ludzie tego nie widzieli. Tego kroniki ani gazety nie opisywały. Jak dzisiaj opisują zagrożenie czym to tam? Podwyższeniem temperatury, tak? Jak to się nazywa? Efekt cieplarniany. Opisują, krzyczą. Wtedy nikt nie krzyczał i nigdy nie będzie krzyczał na ten temat, że ludzie żyją w mroku, że ciemność jest, że straszna ciemność, że ciemność zamknęła się nad głowami, że niebo zostało zakryte przez ciemność grzechu. Nikt tego nie mówił, ale tak było. I nagle w tej ciemności rozbłysła jasność. piękna jasność. I nagle ten lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. Zaczęło się, gdy niebo rozbłysło nad pasterzami, gdy aniołowie stąpili i światłość wielka otoczyła ich. Światłość wielka otoczyła ich. Było to tak niesamowite, że rzucili wszystko, pobiegli szukać Jezusa. Tak myślałem o tej światłości, która zabłysła. Jak zabłysła ta światłość? Jak to się stało, że zabłysła ta światłość? Czy to tak się stało, jak właśnie przy pasterzach, że aniołowie stąpili, niebo się rozstąpiło i światłość, taki snop światła na nich? Tak się nie stało. To nie tak. To oni zobaczyli tą światłość, żeby poszli szukać prawdziwej światłości. Tej, która przyszła na świat. Ta światłość zgasła za chwilę, aniołowie zniknęli i pasterze zostali sami. A ta światłość, która przyszła na świat, świeci. To był Pan Jezus. To był Pan Jezus. Wiecie, jak ta światłość powstała? Ona powstała, ona rozbłysła tu. Ona tu rozbłysła, na tej ziemi. Nie tak, że niebo się otwarło i światłość spłynęła na ziemię. Nie. Światło pojawiło się. Nagle w tej ciemności pojawiło się światło. I było to wtedy, gdy Pan Jezus zaczął kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło, gdy zaczął głosić Ewangelię, gdy wyszedł do ludzi, gdy rozpoczął służbę, ludzie zaczęli widzieć światłość. Ta światłość zabłysła. Wiecie, ta światłość zabłysła w ten sposób, że przyszedł Jezus i ubrał się w nasze ciało. O tym mówiłem ostatnio. 10 rozdział Hebrajczyków. Nie otwierajcie, bo dobrze znacie ten fragment. To też przychodząc na świat mówi Pan Jezus, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Ciało, jak mieli wszyscy jego współbracia. Ciało, które, którym żyli i które było w ciemności, pogrążone w mroku. I w żadnym z tych ciał, wśród tych ludzi nie było Bożej światłości. Wszyscy zgrzeszyli, nie dostają chwały Bożej. I tak było. I przyszedł Jezus i przyoblekł to ciało. Gdzie nie mogła powstać Boża światłość, gdzie nie mogła zajaśnić chwała Boża przez wieki w naszym ciele. Przyoblekł, powiedział, nie chciałeś, ciało dla mnie przysposobiłeś. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. I zaczął czynić wolę Bożą. Od kiedy tylko mógł, zaczął szukać woli Bożej i pełnić ją. Już jako 12-letni chłopiec znalazł, już wiedział, jaka jest wola Boża. I kiedy rodzice mówili, nie powiedziałeś nam nic, jak to, co zrobiłeś? Powiedział, muszę być w sprawach Ojca. W tym ciele zaczęła świecić się światłość, w ciele Jezusa Chrystusa. Na tym polegała ta światłość. Na tym polegała też ta światłość, że przede wszystkim na Jego sprawiedliwym życiu. Na tym, że w Nim nie było grzechów, że postępował zgodnie z wolą Bożą, sprawiedliwością Bożą. Ta światłość przyszła też w tym, że inaczej nauczał. Dziwnych rzeczy nauczał dla wielu. Dla tych, co znali się na tematach Bożych, to były szokujące nieraz rzeczy, to, co zaczął nauczać Jezus. Ta światłość polegała na tym, że mówił o Bogu, jak o Bogu, o Ojcu, jakby Go widział. Bogo widział. Bogo znał. Ta światłość polegała na tym, że przyszła prawda, przyszło Słowo Boże. że Bóg powiedział, nie, nie myśl, że nie jesteś tu założnikiem, bo nie byłeś w łóżku z żoną swojego bliźniego. Mówił, jesteś tu założnikiem nawet wtedy, gdy patrzysz na niewiastę i pożądasz. To była światłość. Nie myśl, że jesteś sprawiedliwy czy usprawiedliwiony, jeśli wrzuciłeś do skarbnicy dużo pieniędzy. Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na twoje motywacje. Nie chlub się tym, że mówią o tobie, że jesteś pobożny. Pan patrzy na serce. Przyszła światłość. Bóg oddzielił ciemność od światłości. Pomieszanie, bo takie było. Pomieszanie sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Sprawiedliwość, do sprawiedliwości Bożej dokładali ludzką sprawiedliwość, swoją. Też myśleli, że to Boża sprawiedliwość. Wreszcie było tak, że więcej było tej ludzkiej sprawiedliwości niż Bożej. A koniec był tego tak, że ta ludzka sprzeciwiała się Bożej, ale była uznana. Ale ona była ważna już, a nie Boża. Pan Jezus zaprowadził ten początek i porządek Boży. I Jego życie było światłością, dlatego wołał ludzi, wezwał ludzi, żeby przyszli do Niego. Pójdźcie do mnie. Ta światłość to pokorne i ciche życie Jezusa Chrystusa. Boża światłość. I Pan Jezus mógł powiedzieć, pójdźcie do mnie wszyscy, bo wiedział, że jest światłością, bo wiedział, że tam mogą znaleźć, w Nim mogą znaleźć światłość. Bracia i siostry, musimy widzieć Jezusa i patrzeć na Niego. I kiedy tak długo rozmyślałem o tym, fajnie mi się rozmyślało, wymyśliłem taką historię. Wymyśliłem, może nawet w jakiejś książce i ktoś napisał kiedyś. Może nawet to było kiedyś prawdą, nie wiem. Ale ja sobie wymyśliłem. Był w czasach przedwojennych na pewno. Znany na całym świecie skrzypek. Na pewno bym poszukał, w tym to bym wam nawet nazwisko jego powiedział, ale nie szukałem. Znany najlepszy skrzypek na całym świecie i miał piękne skrzypce Stradivariusa, które kiedy grały, to z serca ludziom topniały. Duszę w nich było czuć. To był mistrz. I umarł, i skrzypce zostały w jego rodzinie. Następnym potomkiem był dopiero taki wnuk, którego rodzice zachęcali, żeby podjął trud, żeby tą sławę ojca podjął. Masz takie skrzypce, mamy takie skrzypce, które były znane na całym świecie, które pięknie grały. Zacznij na niej grać. I on zaczął grać, ale nic mu nie wychodziło. Co? Wziął te skrzypce i przyłożył to straszne skrzypienie. Słyszeliście takie na pewno początki gry na skrzypcach. Strasznie. Wszystko można ponoć znieść. Ale skrzypiec grających tak nie można. I powiedział, nie, nie uda się grać na tych skrzypcach. To nieprawda, co mówicie, że to były takie piękne skrzypce. Ale oni mówili, nie, twój dziadek grał pięknie na tych skrzypcach. Cały świat go podziwiał. Naprawdę, dojdź, może spróbuj, nie ustępuj. I on powtarzał to, ale ciągle mu nie wychodziło. I był coraz bardziej zrozpaczony i zdesperowany i zniechęcony. I wreszcie powiedział, to jest bzdura, co mówicie. Te skrzypce nigdy nie grały ładnie i nie będą grać. I zostawił to już. I był kiedyś w tych okolicach, przyjechał drugi, następny wirtuoz, który znał historię ojca, tego dziadka jego. Znał. Ten dziadek był wzorcem dla niego. I przyjechał na koncert gdzieś w tym kraju i powiedział, odwiedzę, muszę znaleźć te skrzypce. Może dadzą mi na nich zagrać. I trafił do tego domu. A ten mały chłopiec go spotkał w pokoju i kiedy ten powiedział cel swojej wizyty, powiedział, nie, proszę pana, te skrzypce nieładnie grają. Nie umieją ładnie grać. Nigdy nie będą ładnie grać. A ten mu powiedział, przynieś je. I kiedy przyniósł, i gdy ten mistrz wziął je swoje ręce i zagrał, to temu chłopcu się zrobiły takie oczy. Za nim mówił z wrażenia, on i cała jego rodzina. Te skrzypce zagrały tak jak kiedyś. I widząc te zdumienie i podziw w oczach tego dziecka, powiedział, chcesz tak grać? To cię nauczę. Zostanę tutaj, żeby cię nauczyć. A końca możecie się domyśleć. Wiecie, nasze ciało to były te skrzypce, na których chcieliśmy się nauczyć grać. Może do tej pory chcesz się nauczyć grać dla Boga i nie wychodzi. Co się weźmiesz za granie, to wychodzą piski. Ale to są dobre skrzypce. Pan Bóg nas stworzył jako szczyt swojego stworzenia, jako uwieńczenie, prawda? Bóg nas stworzył w doskonały sposób. Nic nie ma porównania do tego stworzenia, jakim my jesteśmy. Nic, żadne stworzenie inne. Stonoga, która ma 100 nóg i musi opanować 100 nóg, ale ona jest jak daleko za nami. Mamy tylko dwie nogi i dwie ręce. Ale ta stonoga jest daleko za nami. Daleko, daleko. Bez porównania. Przepaść. Czy każde inne stworzenie, nawet ta przyroda, która ma takie piękne zasady, które cały czas trwają i trwają, to jest tak dalekie od tego stworzenia, które Bóg, od tego talentu, od tego mistrzostwa, które Bóg włożył, stwarzając nas. A potem jeszcze tchnął swojego ducha i to jest już ponad wszystko, wiecie, to jest naprawdę swojego ducha tchnął w nas. Pan Jezus, kiedy mówi, nie chciałeś krwawych ofiar, ale ciało dla mnie sposobił, przyszedł i wziął te stare skrzypce, które nigdy nie grały, na których nikomu nie udało się grać. Bo grzech zwyciężał, bo grzech zanieczyszczał. Pan Jezus wziął te skrzypce i zaczęły pięknie grać. Ta światłość, która przyszła, to te pięknie grające skrzypce. I tak jak do tego wnuczka, ten mistrz, Pan Jezus pyta się, chcesz, to ci nauczę grać. Daj mi swoje serce. Przyjdź do mnie. Ucz się ode mnie. A będziesz taki jak mistrz. Dość ma uczeń, gdy jest jak mistrz jego. Wiecie, to jest ta światłość, która zabłysła. Bardzo dostępna. Wiecie, ten człowiek, ten mały chłopak, ten wnuczek, nie mógł wymarzyć sobie lepszej sytuacji, jak to, kiedy ten mistrz przyszedł i zgodził się być w jego domu i go uczyć. Ale dla nas też to się stało. Pan Jezus przyszedł do nas, aby nas uczyć. Pozwól, powiem tak, weź te skrzypce, oddaj w jego ręce, twoje skrzypce, twoje życie, a zacznie pięknie grać na chwałę Bożą. Światłość oświeciła mrok wszędzie. Aby się wypełniło, co powiedziane, ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej i za Jordanią. Jakbyście tak patrzeli na to cały Izrael, i lewa strona, i prawa, i środek, Galilea. Wszyscy, dla wszystkich zajaśniało światło. Dla wszystkich przyszła odmiana. Każdy mógł dojrzeć tą światłość. Każdy mógł dojrzeć, każdy mógł ją zobaczyć. I to jest tak piękna rzecz, kochani. To jest tak piękna rzecz, znaleźć tą światłość i przyjść, że Paweł dzisiaj czytał, Robert, jeden z tych wierszy, ale Paweł mówi, że wszystko uznaje za śmiecie, za gnój, byle tylko zyskać Chrystusa i poznać Go. Wiecie, byle tylko poznać te pięknie grające skrzypce, tą tajemnicę pięknego grania na skrzypcach. Tak, Pan Jezus nie przyniósł skrzypiec z nieba, ale wziął nasze skrzypce, te, które rzępoliły, te, które fałszowały. I Pan Jezus zagrał piękną melodię, cudowną. I to była światłość świata. I Pan Jezus uczy nas grać. Oczyścił nas i oczyszcza nas. Czyni nas zdolnymi, żebyśmy się nauczyli. On czyni nas zdolnymi. On daje słowo swoje, On daje Ducha Świętego i możemy misterne rzeczy grać. Tak jak tym budowniczym świątyni Pan Bóg ich uzdolnił, tak napisane. Było kilku, którym Bóg dał talent, zdolność i mogli wykonać wszelką kunsztowną pracę. I wykonali, czy nie wykonali? Wykonali. Zbudowali pierwszą świątynię, piękną, według zamysłu Bożego. Bóg daje nam Ducha Świętego, abyśmy mogli, powiem, nauczyć się grać, pięknie grać na chwałę Bożą. Światłość przyszła na świat. Kochani, która oświeca każde serce. Czy oświeca twoje serce światłość Boża? Co masz z tego, że oświeca Boża światłość twoje serce? Gdybym ci tak zadał dzisiaj to pytanie, ja trochę dłużej myślałem, to może nie mielibyście gotowej odpowiedzi. Tak naprawdę, co ci daje? Tak konkretnie, co ci daje? Czy to w ogóle jest jakaś światłość? Czy mówimy o jakichś takich hasłach? Po prostu takie hasła pobożne. Oświeciła mnie światłość. Co, gdzie, skąd, kiedy, co miała oświecić? Światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Czy oświeca cię Boża światłość? Bo może nie oświeca. Wiecie, bo w tej światłości widać twoje wady. W tej światłości widać twoje grymasy. Jeśli w mroku siedzisz, to możesz grymasić. Na przykład. Możesz się obrażać, możesz taką minę robić, taką oduloną taką na mamę, na tatę. Narodzeństwo, bo ci nie pasuje. Jeśli jesteś w mroku, możesz to robić. Nie widzisz tego, jaką masz minę. Ale jeśli cię oświeci światłość, nie pasuje. Ona pokaże ci, że to jest niewłaściwe. Mało, ona pokaże ci, że trzeba się tego wstydzić. By być obrażonym na przykład, tak? Taka prosta rzecz. Tak dobrze się obrażać. Kochamy się obrażać prawie, że. Wiecie, człowiek jest w stanie, nie wiem, 100 razy na dzień się obrazić. Naprawdę. Bo obrażony to taki, no obrażony, o, ja jestem w porządku. Ktoś, jakie to dobre dla ciała, obrazić się. Pokazać, że ty jesteś gorszy, ty mnie skrzywdziłeś. Wiecie, w mroku ludzie obrażają się dookoła i pełni są. Jak światłość cię oświeci, to kiedy będzie ci się chciało obrazić, kiedy zobaczysz tą swoją minę, jeszcze nawet nie musisz lustra mieć. Serce ci powie już, jakim jesteś. Jaka jest twoja mina, jaka jest twoja reakcja. Będziesz się wstydził tego. Uciekniesz od takiej miny. Uciekniesz od obrażania się. Bo światłość Boża cię oświeca i mówi, to jest złe, to jest brzydkie, to jest obleśne. To nie jest piękne. Świecie jest piękne. Świat daje szminki, świat daje farby, wiecie, lakiery. I każdy może pięknie wyglądać tam, nawet taki obrażony, nawet pusty w środku jak i pełen grzechu, pełen złych, a tu wygląda jak dżentelmen. Świat daje, żebyś mógł zamaskować, a światłość Boża mówi, porzuć to, to jest obrzydliwe. Oświeca cię Boża światłość. Jeśli cię oświeca, to nie będziesz się obrażać. Myślę szczególnie o młodych siostrach, tak? Bo chyba najlepiej im to wychodzi. Jeśli się pysznisz czymś w swoim życiu, myślę o młodych braciach. Mają powody, żeby się pysznić, bo nie mają takich brzuchów jak my. Mają kondycję lepszą jak my. Ach, lepszą jak koledzy, może tu w ogóle. Jak cię światłość nie oświeca, to fajnie ci z takim, być taki dumny z siebie. Ale jak ci oświeci Boża światłość, to zobaczysz, że to jest nic nie warte. Mało tego nie warte. Jezus był cichy i pokornego serca. Jezus był piękny, ale wewnątrz. Nie zachwycał wyglądem, ale jasność emanowała z niego. Jasność w tym, że był pokorny, że był cichy, że był pełen miłości. Tak dobry, tak dobry. Tak mocny, tak wielki. Nie było rzeczy, której by nie potrafił zrobić. Nie było problemu, którego by nie potrafił rozwiązać. Nie było choroby, której by nie potrafił uleczyć. Nie było przypadku, którego by nie wyprostował. Od urodzenia. Ślepy. Co chcesz? Panie, abym przejrzał. Chcę. Przejrzyj. Przejrzał. Chromy od urodzenia. Nigdy nie chodził. Kto może takiego naprawić? Takie jego życie. 30 lat ponad, 40 lat sparaliżowany. Weź swoje łoże i chodź. Chodził. Jezus nie był piękny innymi rzeczami, tymi, którymi się świat dzisiaj pyszni. On był wspaniały, on był światłością świata. On pięknie grał na tych skrzypcach, pięknie grał na chwałę Bogu. I Bóg słyszał jego muzykę, Bóg słyszał jego chwałę. I był szczęśliwy i powiedział, to jest mój syn umiłowany. Mój syn umiłowany. Bo poszedł grać dla mnie, a nie dla siebie, ani dla świata. I wreszcie mogę wziąć z tego ciała, z tych skrzypiec, które stworzyłem. Wreszcie mogę odebrać chwałę, której pragnę. Jezus był wspaniały. Zaszli kiedyś w krainę, gdzie szalał człowiek opętany przez legion demonów. Wszyscy się go bali. Jak żył, tak wszyscy się go bali. Bali się przechodzić tamtędy. A gdy szli, to tylko patrzeli, kiedy uciekać. A Jezus tam poszedł i spotkali się. I jaka piękna rzecz. Jezus nie cofnął się, nie zatrwożył się, a przyniósł mu wolność. Nie tylko go wystraszył, żeby uciekł, ale uwolnił go. I ten zaczął skakać, wolny, szczęśliwy. Mógł iść do miasta. Mógł z ludźmi przebywać. Kochani, pozwólmy, by ta światłość, ona oświeciła, ona przyszła i świeci. Można się skryć w mroku. Nawet tu na nabożeństwie będąc. Możesz się skryć w swoim mroku, w swoich myślach, w swoich pożądliwościach, w swoich pragnieniach. Możesz się skryć w mroku i zostać w mroku. Ale jest światło, trzeba wiedzieć, jest światło. I przyszło po to, aby oświecić każde serce. Przykre jest życie w mroku. To jest nieszczęśliwe życie w mroku. To byłoby tragiczne, gdybyśmy mieli żyć w takim mroku, gdyby słońce nie wzeszło jutro. To byłoby tragiczne. O wiele tragiczniejsze jest życie w tym mroku, który tam panował, na świecie, w mroku śmierci, w cieniu śmierci. I nawet ten mrok Chrystus rozpędził. I nawet ten mrok Chrystus rozpędził i zniweczył. I mówi: śmierci, gdzież jest żądło Twoje? Powstał z martwych. Niech będzie chwała Jezusowi Chrystusowi za to, że przyszedł, aby nas nauczyć grać na naszych skrzypcach. I grajmy Bogu na chwałę. Ćwiczmy w domu. Nie zajmujmy się głupimi rzeczami, które nas nie pomogą w graniu. Ćwiczmy w domu. Wiecie, to jest cel naszego życia, to jest cel życia chrześcijanina, grać Bogu na chwałę. Grać swoim sercem. To jest cel naszego życia, po to tego nas Pan Bóg powołał, byśmy przynosili Mu chwałę. Nie, żebyśmy byli zbawieni, żeby nam... To nie była najważniejsza, to nie ta była główna przyczyna, to nie to była ideą. Bo piekło nas czekało. Pan Bóg chciał stworzyć lud prawy, który będzie żył tak jak go stworzył Bóg w tym zamyśle, który przyniesie Mu prawdziwą chwałę, który będzie chodził w światłości. I idźmy za Panem Jezusem, trzymajmy się blisko Jego. Chwała Panu Bogu, że dał nam Jezusa, posłał Go tutaj, do naszego domu Go posłał, żeby nas nauczył grać. Nie musimy iść do nieba, bo byśmy tam nie doszli. Ani nie musimy iść nawet na krańc świata, bo też wielu z nas by nie doszło. Ale posłał Go do naszego domu. Pan Jezus wziął te stare skrzypce i sam najpierw zaczął na nich grać. Zachwycacie to granie? Zachwycony jesteś Jego życiem? To teraz się tak naucz grać jak On. Bóg jest godzien wszelkiej chwały i czci. I niech będzie uwielbiony za dar w Jezusie Chrystusie. Amen.